Cofnijmy się trochę do tych pierwszych tygodni.
Marzec. Akurat wracaliśmy z rodziną z zagranicy, byliśmy na wycieczce i okazało się, że musimy przejść całą kwarantannę, 14 dni. Dla mnie to był ogromny stres. Musieliśmy zainstalować sobie aplikację. W ogóle cały powrót był dramatyczny, bo wracaliśmy tym lotem do domu, gdzie na świecie w ogóle nikt jeszcze nie odczuwał w ogóle żadnych skutków. Wracaliśmy z takiego miejsca, gdzie byli ludzie zdumieni po prostu, w szoku, co się dzieje, dlaczego zamykają granice. Co... I my z Londynu wracaliśmy lotem repatriacyjnym i tam na pokładzie już wszyscy w maskach. Myśmy byli przerażeni. Wojsko weszło, każdy miał mierzoną temperaturę, dane spisywali, no i musieliśmy zainstalować sobie aplikacje takie, musieliśmy codziennie robić zdjęcie. Policja przyjeżdżała, sprawdzała, czy my siedzimy w domu. I przyszło mi do głowy, bo czytałem w naszej literaturze o takim zdarzeniu, jak był atak na Pearl Harbor. I program anonimowych alkoholików w ogóle pochodzi ze Stanów i tam to się wszystko zaczęło. I jak wybuchła II wojna światowa, jest taki fragment tej naszej literaturze, jak taki gość martwi się o ludzi, jak oni przeżyją to w ogóle, ten atak. I okazało się, że ludzie, którzy zaczęli ten program i umieli stosować go w życie, przeszli o wiele lepiej sobie poradzili, dali radę swoimi emocjami niż ludzie, którzy teoretycznie nie mieli problemu, nie byli uzależnieni. I ja mogłem zastosować chyba ten pierwszy krok, czyli przyznanie, że jestem bezsilny wobec, nie tylko wobec alkoholu, ale wobec różnych sytuacji życiowych, na których nie mam kompletnie wpływu. Ja nie mówię, że od początku było łatwo, bo wkręciłem się chyba w taką straszną teorię spiskową. Już wydawało mi się, że jestem w stanie, że ja odkryję to, o co tu chodzi w ogóle, czy to jest eksperyment socjologiczny. Co... Ja się tak tym zmęczyłem, potem w ogóle nie mogłem spać i no to tą całą sytuacją, że mówię, albo ja to zaakceptuję i będę miał spokój i poddam się temu, albo będę próbował walczyć i udowadniać, że moje jest najmniejsze, że ja wam udowodnię, pokażę, że nie poddam się temu i że i powiem ci, że puściło mnie i potem już było tylko lepiej.
Posłuchajmy, jak sobie z tymi początkami poradził Adam.
Na imię Adam, jestem alkoholikiem. Nie wiem, czy tak wypada w radiu się przedstawić.
Oczywiście, tak te zasady prawda. Też można u nas wprowadzić.
Muszę się przyznać, że nie jestem pewien, czy ta pandemia nie była trochę z mojego powodu, dlatego że nie wiem, czy to nie był jedyny sposób na to, żeby mi pokazać, że mam wady charakteru, że sobie z nimi nie radzę i że nie mam tak w głowie poukładane, jak mi się wcześniej wydawało. Dlatego że ja mieszkałem akurat wtedy we Wrocławiu, zacząłem nową pracę. Wszystko zaczęło mi się fajnie układać. Mieszkaliśmy wspólnie z dziewczyną, wynajmowaliśmy mieszkanie ze współlokatorami, którzy wyjechali z tego powodu, więc wynajmowaliśmy pokój, mieliśmy całe mieszkanie dla siebie. Mieliśmy wszystko, co potrzeba do szczęścia, siebie nawzajem. Ja zaczynałem akurat pracę nad krokiem szóstym.
Który brzmi,
zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. To wiązało się z tym, żeby po kroku piątym uzmysłowić sobie, wypisać istotę swoich błędów, swoje wady charakteru. I z każdą wadą miałem tak, że ciężko mi się było z nią pogodzić, jak sobie uświadomiłem swój egoizm. Trudno mi się było do tego przyznać, swój egocentryzm też trudno, użalanie się nad sobą, jakby nowy zupełnie świat, z którego sobie nie zdawałem. Wcześniej myślałem, że to wszystko, co ja myślę, to po prostu tak jest. Z zewnątrz życie zaczynało mi się układać, bo nie piłem, miałem coraz więcej pieniędzy, coraz lepiej obiektywnie mi się zaczęło układać, ale zamknąłem się w domu, byłem już na takim etapie, że podjąłem decyzję, że chcę się podporządkować, bo jak podporządkowałem się zasadom tego programu, zaczynało być mi coraz lepiej, więc łatwo mi przyszło się podporządkować. Jak dowiedziałem się, że jest pandemia, sprawdziłem sobie na rządowej stronie, co mam robić i po prostu to robiłem. Nie miałem takiego momentu tutaj, jak Tomek mówi, żebym się buntował. Na takim byłem etapie. Wydawało mi się, że jestem bezpieczny. We Wrocławiu bardzo szybko powstały meetingi online, więc właściwie codziennie można było brać udział w meetingach i nawet początkowo za dużo tych meetingów było. Ale pomimo tego wszystkiego, to okazało się, że jak nie ma całego tego zgiełku z świata, z zewnątrz, jak nie ma tego biegu, jak nie ma jak nie ma tego ruchu, ja jestem sam w domu, to w mojej głowie zauważam po prostu takie myśli, z którymi ciężko żyć. I dzięki tej pandemii to po pierwsze to zobaczyłem, a po drugie zdałem sobie sprawę z tego, że ja cierpię po prostu. I że dopóki tego wewnętrznego swojego życia nie uporządkuję, to marne szanse na to, żebym był szczęśliwy po prostu, pomimo tego, że nie piję. Także no, mi ta pandemia pozwoliła zauważyć ten bałagan, który mam dalej po części w głowie.
Adamie, czyli dla ciebie to była taka lekcja pokory?
Tak, to była duża lekcja pokory dla mnie.
Robercie, a dla ciebie start w ten trudny dla wszystkich okres jaki był?
Robert, alkoholik. Ja pamiętam, że takie informacje o zagrożeniach, gdzieś tam spływające, gdzieś tam faktycznie na początku marca, bardzo do tego podszedłem no, z taką ignorancją, z kompletnym takim śmiechem, no bo mam takie doświadczenie życiowe, że przebywałem w różnych miejscach na świecie, w sytuacjach, gdzie powiedzmy moje życie było zagrożone i nie powinienem był do tego przywyknąć. Byłem przekonany, że takie żarty z wirusami to nie ze mną, starym, doświadczonym weteranem. No i tak to trwało, myślę, gdzieś na początku, kwestia 2 tygodni, do czasu, kiedy uświadomiłem sobie, że za bardzo to teraz nie mogę jak się przemieszczać i nie mogę się spotykać z ludźmi. Bo moim drugim imieniem, w zasadzie moje drugie imię powinno brzmieć izolacja i samotność, bo to takie cechy charakteru, takie powiedzmy predyspozycje, jakie miałem, zawsze mi towarzyszyło od dziecka. I myślę, że te elementy dosyć silnie wpłynęły na gdzieś rozwój choroby, na uzależnienie się. Natomiast we wspólnocie anonimowych alkoholików czegoś bezcennego się nauczyłem, że zdrowiejące, najbardziej oddziaływające na moje zdrowie to są relacje międzyludzkie, które ja zawsze ignorowałem poprzez moją pychę, egoizm, egocentryzm. Uważałem, że jestem najważniejszy. Nie słuchałem ludzi, a jeżeli słuchałem, to swoje myślałem. I w momencie, kiedy w zasadzie nie można było się z nikim spotykać, w pewnym momencie mnie to przeraziło, przygniotło, że nabrało to takiego rozpędu, że ludzie zaczynają panikować, że zaczynają wykupować jakieś rzeczy w sklepach, że się boją podróżować, że boją się przemieszczać. Włączyła mi się z automatu moja ulubiona i znienawidzona izolacja. I pomyślałem sobie tak, dobrze, no to teraz egzamin. Ja już nikogo nie potrzebuję, tyle sobie poradziłem, bo 4 lata ponad trzeźwieję, jestem w abstynencji. No, teraz sobie poradzę. Bez żadnego problemu będę dalej funkcjonował. W ogóle tak się dziwnie złożyło, że nagle telefony zamilkły, ludzie przestali jakoś się ze sobą kontaktować. Ja też nie dostawałem żadnych komunikatów. Wydawało mi się, że jest okej, nie? Że wszystko jest dobrze, jestem zamknięty w swoim gdzieś na swojej posesji, bo mieszkam poza miastem, że w zasadzie co mnie to nie dotyka w żaden sposób. Przecież ja nie mam żadnego problemu. Nie przemieszczam się w jakichś takich aglomeracjach, w jakichś przestrzeniach publicznych. Do momentu, kiedy moja małżonka powiedziała mi coś takiego: coś się w tobie zepsuło. Ja mówię, co się we mnie zepsuło? No wiesz co, zacznij obserwować siebie, bo zaczynasz być nie tą osobą, którą byłeś od jakiegoś czasu, nie? Konkrety jakieś, bo ja tego nie widzę, nie wiem o czym mówisz, nie? No i na przykład zacząłeś przeklinać. Zacząłeś być opryskliwy, zacząłeś być nerwowy, zacząłeś wykonywać jakieś takie swoje tańce, jak ja to nazywam, jakieś takie chodzenie z kąta w kąt, jakieś takie, no. Ja tego nie widziałem. Zdawało mi się, że na początku ten sygnał, który dostałem, to jest no, może taki zbyt prewencyjny, że to może moja małżonka dmucha na zimne, że coś przesadza. Przecież ja doskonale widzę, co się ze mną dzieje. Przecież ja kontroluję sytuację. Ja jestem panem. I wrócił stary, dobry Robert. Czyli osoba, która przestała słuchać i rozumieć, że są rzeczy, na które nie mam wpływu. To, co Tomek powiedział, to jest dla mnie bardzo znamienne, nie? Że ja myślałem, że ja wykreuję sobie taką sytuację, że przetrwam, że doskonale sobie poradzę, że bez żadnego problemu. Dopiero pierwsze rozmowy telefoniczne z ludźmi tak gdzieś mnie uspokoiły. Powiedziałem o tym, bo mam takie doświadczenie, to mnie nauczyło właśnie przynależność do wspólnoty, że o rzeczach, które są niepokojące, które dzieją się ze mną, dzielę się z tym, opowiadam o tym, dostaję wskazówki, dostaję zrozumienie i niejednokrotnie sam słyszę potwierdzenie, że to nie tylko ja tak mam. I to mnie bardzo uspokoiło, że dużo osób opowiedziało, że ma właśnie jakieś takie symptomy, o których, które ja miałem, a które mnie wydawało mi się, że no to jest coś nie halo, nie? Jeżeli już jestem na takim etapie ugruntowanej trzeźwości, no to już nie powinny ze mną się takie rzeczy dziać.
I do tej rozmowy wrócimy po chwili przerwy.